Sponsorem audycji jest Meta Muzeum Fundacji Pojęcie o wyobrażeniu w Paczkowie.
W niedzielne poranki antenę Radia Doksa przekazujemy dzieciom. Doksa dzieciom!
Niedzielny poranek na falach Radia Doksa, Dawid Rajwa, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na audycję Doksa Dzieciom, w której dzisiaj gościmy grupę z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Opolu tym razem. Czasem to chruścina opolska Piotra Pawła na naszej antenie, czasem Opole Piotra Pawła, no i tym razem akurat Opole, a w naszym studiu to przedstawcie się po kolei.
Kinga.
Kasia,
Igor
i ksiądz Tadeusz.
Ksiądz Tadeusz, opiekun tej grupy, wikary parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Witam was bardzo serdecznie. No i oczywiście to jest kolejna niedziela Wielkiego Postu. Czy wy macie jakieś postanowienia wielkopostne? Czy jeszcze przed wami obieranie tych postanowień?
Ja mam kilka, w końcu muszę któreś wybrać.
Aha, czyli jesteś na etapie wyboru. Bo za dużo.
Ale ten wybór
jest
w trakcie,
tak?
Chodzi o to, że te postanowienia już czynisz i wybierasz, które odrzucasz, będziesz odrzucać, czy po prostu zastanawiasz się?
No tak mniej więcej. Na przykład nie jedzenie słodyczy już dawno odpadło.
Czyli jednak masz pakiet, masz szerszy i odrzucasz po prostu ten...
Czyli drogą eliminacji. To życzymy, żeby przynajmniej z jednym udało się wytrwać do końca Wielkiego Postu. A Kasia, Igor, macie jakieś postanowienia?
Ja sobie nie ustaliłam jakiegoś konkretnego postanowienia, po prostu chcę się dobrze przygotować do Wielkanocy.
To też jest postanowienie.
To nam służy po to postanowienie.
Tak, tylko nie miałam takiego postanowienia, że na przykład nie robię tego, więcej robię to.
To też może być właśnie, że
robisz. A Igor?
Ja słucham takiego księdza, który przez YouTube'a nagrywa i on tam, jest taka seria okruchy, i on tam puszcza jakby takie postanowienia na dany dzień. I to jest przy każdy dzień Wielkiego Postu.
Mm-hmm. Taka zdrabka ma, tak?
No. Mm-hmm. Tak.
Rozumiem. A ksiądz też ma jakieś postanowienie?
Też mam postanowienie. I ja właśnie w tym roku poszedłem nie właśnie, żeby coś nie robić, tak jak Kasia, tylko coś robić, więc staram się więcej czytać Pisma Świętego, też medytować oraz staram się więcej robić jakichś takich dobrych uczynków, takich też więcej dobra właśnie czynić.
Skoro już zahaczyliśmy o lekturę Pisma Świętego, to przejdźmy może do dzisiejszej Ewangelii i na jej temat będziemy mieli okazję za chwilę porozmawiać.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
Doksa dzieciom!
To były słowa dzisiejszej Ewangelii. Powiedzcie mi, jak to jest, bo jak ktoś ginie, zdarzają się takie sytuacje, nie? To czasem szukamy przyczyny, pytamy, dlaczego tak się stało. Tak bywa dziś i tak też było w czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. I tutaj też właśnie na początku tej Ewangelii jest mowa o ludziach, którzy przychodzą do Jezusa. Kto to jest? Co to są za ludzie? Kto to jest? Jakie oni wiadomości przynoszą Panu Jezusowi? O czym jest mowa tam na początku tej Ewangelii? Kinga.
Przychodzą do Jezusa jacyś ludzie i donoszą Jezusowi o Galilejczykach.
Tak, i co stało się z tymi Galilejczykami?
No, Piłat jakby z...
No chyba to trzeba wyjaśnić, proszę księdza,
nie
jakoś.
Nie wiem, co się stało.
No Piłat ich zabił. Chodzi o to, że to jest czas, podejrzewam, przed Paschą i ci Izraelici szli złożyć ofiarę po prostu, którą składali w czasie Paschy. I wtedy po prostu Piłat, pewnie może był jakiś bunt, może były jakieś rozruchy i postanowił się zemścić. I wtedy po prostu, tak jak te baranki były właśnie składane, ich ofiary, czyli by pocinana ich była właśnie szyja po to, żeby tą krew spuścić, żeby było to bardziej takie rytualne, to w tym momencie oni też zostali właśnie zabici i ta ich krew zmieszała się z krwią tych ofiar. A wiadomo też było, że w tych czasach to było właśnie nieczyste, więc oni też przychodzą z takim oburzeniem, nie? Że oni składają ofiarę i ta ofiara ich po prostu nie została spełniona, ponieważ Piłat wiedział, jak zrobić, żeby po prostu to było nie w porządku i bardziej ich rozcieczyło, bardziej ich zdenerwowało, tych ich z rodzin, czy też i po prostu tych Izraelitów, którzy byli w Jeruzalem w czasie składania także tych ofiar.
Takie były rytuały, takie były zwyczaje. Zwyczaje. Wtedy, nie? I to dzisiaj może wyglądać trochę strasznie
brutalnie
dla nas,
na
ale brutalnie, wygląda. Ale wtedy tak to właśnie było. I czego oni, którzy przychodzą do Pana Jezusa, ci ludzie, jak myślicie, czego oni od Pana Jezusa oczekują, że co Jezus im wyjaśni, że co im powie? Kinga.
Mi się wydaje, że szli z założeniem, że on pójdzie do Piłata i coś mu powie, żeby tak nie robił. Ale jakby, no nie wiem. No.
A ktoś ma inny pomysł? Igor.
Myślę, że się pytali, dlaczego nie umarł.
No dlaczego, nie? No bo tak jak ja na początku mówiłem, że dziś też sobie zadajemy pytania czasem takie, nie? I oni wtedy też pytali, dlaczego oni musieli zginąć? Co się stało? Czy może oni byli grzesznikami? Bo to były takie czasy, kiedy często identyfikowano śmierć, czy jakieś kalectwo, czy chorobę z tym, że to były osoby grzeszne, nie? Że to były osoby, które jakieś grzechy popełniły, grzechów się dopuściły i w związku z tym musiały ponieść karę. I tutaj przychodzą do Pana Jezusa i pytają, no jak to, przecież oni tutaj składali to, ofiary, a sami zginęli, więc dlaczego tak się musiało stać? I co Jezus im odpowiada na to pytanie? Kasia.
Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, niż to ucierpieli?
No właśnie, on pyta, jak wy myślicie, bo oni właśnie myślą takimi schematami, nie, że oni pewnie byli grzeszni, a Pan Jezus mówi do nich, no jak to, wy myślicie, że oni byli bardziej grzeszni i co dalej Pan Jezus im mówił, takie instrukcje pewne wydaje niejako, w dalszej części tego tekstu Kinga.
No mówi im, że jeśli się nie nawrócą, to zginą.
No właśnie, i tutaj o to nawrócenie, na to nawrócenie chciałbym zwrócić szczególną uwagę. To nawrócenie, które pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, to słowo, co mają zrobić, mają się nawrócić. Co to znaczy, że człowiek musi się nawrócić? Co to znaczy nawrócić się w ogóle? Co to znaczy nawrócić się, Kinga?
Zmienić swoje zachowanie.
No dobrze, ale no zachowuję się dobrze i zacznę się zachowywać źle, czyli zmieniam swoje zachowanie.
No
to
nie,
znaczy, że
lepsze,
się nawróciłem?
Aha. Na lepsze.
Igor.
Zejść z drogi grzechu i wejść na drogę Jezusa.
Zejść z drogi grzechu, wejść na drogę Jezusa. Jeszcze jakieś pomysły? Co to znaczy nawrócić się? Kasia?
W kontekście religijnym ja sądzę, że po prostu więcej się modlić, więcej rozmawiać z Jezusem. I oczywiście można popełniać grzechy, bo każdy je popełnia, ale na przykład potem ich żałować, pójść do spowiedzi i się oczyścić z nich.
No bo to, idąc jeszcze, wracając do tego, o czym Igor powiedział, zejść z drogi grzechu, iść drogą Pana Jezusa, no gdy ktoś idzie dobrą drogą, dobrze w życiu postępuje, czy to znaczy, że on już nie musi się nawracać? Jak myślicie, Kinga?
Każdy z nas powinien się nawracać. Wydaje mi się, że nikt z nas jakby nie jest jeszcze takim ideałem, że nie musi się nawracać. Mimo wszystko całe życie powinniśmy iść z Jezusem i nawracać się, więcej modlić, chodzić do spowiedzi. No i właśnie jak popełnimy jakiś grzech, to schodzić z tej drogi
i iść do Jezusa.
Czyli też tak jak Kasia powiedziała, że nikt nie jest bez grzechu, nie? My ciągle musimy się nawracać. A w jaki sposób właśnie możemy się nawracać? Co może być takimi objawami, taką naszą drogą nawrócenia? Jakie pomysły macie na tę okoliczność, na to pytanie? Kasia?
Chodzić do spowiedzi.
Chodzić do spowiedzi. No, jest to taka furtka nasza, służąca temu, żeby na tę drogę nawrócenia wejść. Kinga?
Myślę, że u niektórych nawróceniem jest również zacząć chodzić do kościoła, bo wiele osób, no może niewiele, ale znam kilka osób, które wierzą, ale nie praktykują i że po prostu nawrócą się poprzez to, że zaczną częściej rozmawiać z Bogiem i częściej się z Nim spotykać.
No, a ja myślę, że takim na samym początku nawróceniem można na przykład odmawiać codziennie wieczorem pacierz.
Mhm. Czyli to są takie sposoby służące temu, żeby rzeczywiście iść tą właściwą drogą. Ale wróćmy jeszcze do początku Wielkiego Postu. Kiedy rozpoczyna się Wielki Post? Pamiętacie? Kiedy, Igor?
W środę popielcową.
I proszę księdza, jak było posypanie głów popiołem, to tam też padały takie słowa związane z nawróceniem, tak?
Tak jest i ja bardzo je lubię, bo właśnie kiedy posypuję głowę popiołem, to najczęściej chyba tylko raz wyłącznie tylko te zdanie właśnie mówię, to jest nawracajcie się i wierzcie Ewangelię, czasami nawet mówię tak osobiście, osobowo nawracaj się i wierz Ewangelię, nie? Że to tak do mnie ma być, nie, że ktoś tam obok mnie, ale to do mnie, że ty się nawróć i uwierz w Ewangelię. Czyli uwierz w dobrą nowinę o tym, że Pan Jezus przyszedł, aby cię wyzwolić z twoich grzechów i za to umarł i zmartwychwstał. Więc to też tak jest właśnie, żeby od środy po prostu zacząć właśnie się nawracać. Czyli zobaczyć, w jakim miejscu jestem, gdzie jest Pan Bóg i teraz przez Ewangelię, przez dobrą nowinę, można powiedzieć, to jest taki GPS, który mówi teraz skręć w prawo i wtedy dojedziesz do celu, jakim jest właśnie spotkanie z Panem Bogiem, jakie jest niebo, świętość.
No bo nawrócić się to czasem może się kojarzyć z czymś takim, że idziemy w jakimś tam kierunku, a jak mamy nawrócić, to zawracamy i idziemy w zupełnie przeciwnym. Ale tutaj to jest w takim kontekście, że nawracanie, czyli szukanie właściwej drogi.
Wejść na właściwą drogę, dokładnie mówiąc. Nawet tak, szukanie i wejście, nie? Dlatego trzeba wiedzieć, gdzie się znajduje, bo może tak być, że jestem na dobrej drodze i teraz tylko to rozwijać. Teraz po prostu nawet można powiedzieć, przyspieszyć i używać więcej sił do tego, żeby iść w dobrym kierunku. Ale może być tak, że jestem złym, więc muszę zejść z tej złej drogi i wejść na tą drogę dobrą, która mnie doprowadzi do Pana Boga.
A co się stanie, jeśli się nie nawrócimy?
Umrzemy w grzechu.
No, prochem jesteś i proch się wrócisz, mówi drugie zdanie ze Światy Popielcowej.
Kasia.
Nie trafimy do nieba.
Igor? Igor nie zakłada takiej opcji. No.
To niego właściwa jest droga, jest na właściwej tak drodze jest. I po prostu idzie.
Słuchajcie, Jezus w dalszej części tej Ewangelii też opowiada przypowieść. Co to jest przypowieść? Przypomnijmy, pamiętacie? Co to jest przypowieść? Jak można by było opisać przypowieść? Igor?
To jest taka jakby opowieść do danego momentu.
Opowieść do danego momentu. I co jest w tej opowieści?
No, na przykład, jeżeli chcemy coś komuś wytłumaczyć i mu to mówimy, i z tego jest wytłumaczeniem naszego pytania.
Kinga.
No, przypowieści zazwyczaj mają jakiś taki morał, jakieś takie przesłanie.
Nie odnoszą się, nie tłumaczą wprost czegoś, tylko jakimiś takimi obrazkami, porównaniami się posługują, nie?
Naokoło.
Przypowieści. Tak troszeczkę naokoło, żeby lepiej zobrazować i żeby lepiej to mógł sobie ten słuchacz wyobrazić. No i dobrze, i tutaj jest taka przypowieść również przytoczona. Dlaczego Pan Jezus tutaj swoim słuchaczom taką historię przedstawia? Jak myślicie? Bo oni przyszli do Pana Jezusa wcześniej, przypomnę, z konkretnym pytaniem, nie? I Pan Jezus im odpowiedział, ale oni może tak do końca nie zrozumieli, nie? To dlaczego? Dlatego właśnie Pan Jezus tę przypowieść tutaj stosuje?
No, wydaje mi się, że to miało być takie porównanie, że w tym samym ogrodzie są jakby różne osoby, czyli w tym całym mieście są różni Galilejczykowie. Więc i jakby nawet jeśli ktoś nie wydaje owoców, czyli na przykład nie jest na zbyt dobrej drodze albo coś takiego, to i tak w pewnym momencie może się odwrócić i iść tą dobrą drogą.
No właśnie, ale to czy ta przypowieść odnosiła się tylko do, nie wiem, Galilejczyków,
do każdego
tego otoczenia? No, co w tej przypowieści, bo przypomnijmy, tam jest figa, jest ogrodnik, jest właściciel tego ogrodu, nie? I co, albo kogo w tej przypowieści symbolizują te, no nie wiem, drzewo. Kogo symbolizuje to drzewo figowe? Kogo symbolizuje ogrodnik? Kogo symbolizuje ten właściciel tego ogrodu, nie? Ten pan, który tam przyszedł, Igor.
No, drzewo symbolizuje człowieka, ogrodnik symbolizuje Jezusa Boga, który próbuje, żebyśmy się nawrócili, ale nie wiem, kogo pan, nie wiem wymyślić.
Właściciel ogrodu.
No, ten właściciel ogrodu. Macie jakiś pomysł? Przysiędza, czy to jest dobry trop?
Tak,
którym idzie Igor.
Tak, to się zgadza.
A jeśli chodzi o tego właściciela ogrodu?
To jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec, który właśnie, każdy z nas ma taką też świadomość, że po prostu czeka go sąd. Sąd, czyli moment śmierci i potem jeszcze sąd ostateczny. To też jest takie jakby powtórne rozliczenie człowieka. I Bóg Ojciec po prostu nas rozliczy. Za dobro wynagrodzi, a za zło, no po prostu poniesiemy też karę. Więc to jest ten moment.
Czyli można zrozumieć to też tak, że jakby ten ogrodnik, który przyszedł, czyli Jezus, on się za nami jakby wstawia w niebie, żeby Bóg dał nam jakby jeszcze jedną szansę, bo Jezus jest, myślę, że wręcz przekonany, że każdy z nas się nawróci i dlatego wstawia się za nami w niebie.
Czy się wstawia, czy to, co się wydarzyło, on już przyszedł tutaj na ziemię,
tak,
by odkupić nasze winy. I pomimo tego, że my byliśmy, czy jesteśmy takimi drzewami, które średnio owocują, albo prawie wcale nie owocują, nie? Dostajemy tę szansę, żeby jednak te owoce, nasze życie, te owoce przynosiło. I Pan Jezus wstawił się, no, dał nam to, co najcenniejsze, nie? Swoje życie oddał za to, żeby ratować człowieka, nie?
On zapłacił za nas to, co zawiniliśmy, nie? Bo to jest tak, że można powiedzieć, że za każdym razem, gdy robimy coś złego, to jakby bierzemy taki kredyt miłości Pana Boga, nie? Po prostu nie odzyskujemy tej miłości i to jest po prostu taki brak. I ten brak Pan Bóg wypełnia właśnie swoją miłością, którą jakby, nie jakby, tylko swoją miłością wypełnia przez miłość, którą okazał na krzyżu.
I zawsze jest nadzieja Pana Boga, Pana Jezusa na to, że wydamy owoc. Chociaż to ostatnie zdanie jest trochę niepokojące w tej Ewangelii. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
No bo nie znamy dnia ani godziny. To jest też troszeczkę podobne do tej wieży w Siloe, bo pamiętam, że też te czytanie i ta Ewangelia była właśnie 11 września 2001 roku, kiedy zawaliły się wieże Watson Center. Nie wiem, czy byliście na świecie, czy jeszcze nie, ale to już
byli.
Byli tutaj, ale to było właśnie nie? Tak... dawno, 2001?
Nie, pierwszy, nie, to jeszcze nie.
Nie.
To jeszcze was nie było, tak
to się pospieszyli.
To właśnie, to i to pokazywało, że po prostu oni, nie wszyscy po prostu byli grzesznikami i na nich spadła ta wieża i ten zamach cały był, tylko oni mają być przygotowani, że w każdej chwili możemy się spotkać z Panem Bogiem, z naszym kochanym Ojcem i przyjacielem Jezusem w każdej chwili naszego życia. Nie mamy sobie planować, że za 10 lat się nawrócę i wtedy po prostu będę miał czas na to, żeby zmienić coś w swoim życiu. Nie, już dzisiaj musisz zacząć, bo nie wiadomo, czy ten dzisiejszy dzień nie będzie twoim ostatnim dniem.
I o tym musimy pamiętać, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, takim szczególnym okresie, który może służyć temu ciągłemu nawracaniu albo uaktywnieniu tego naszego ciągłego nawracania. To była dzisiejsza Ewangelia, krótko o niej porozmawialiśmy i teraz, zanim zakończymy tę pierwszą część dzisiejszej audycji, no to jeszcze chyba pozdrowienia od naszych gości w studiu. Od kogo zaczynamy? Od dziewczyn chyba, tak? No to Kinga pierwsza.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, całą naszą parafię, księży, Marianki z Hole, no i Marcelę, która jest w Krakowie. No i chyba tyle.
No to były pozdrowienia od Kingi, teraz Kasia.
To ja pozdrawiam rodzinę, wszystkich słuchaczy, wszystkich chrześcijanów i niechrześcijanów, Mariankę z Holi i ministrantów z naszej parafii.
No to teraz ministrant. Możesz się odwdzięczyć.
Tak jest.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, księży z naszej parafii, schole, Marianki i ministrantów i wszystkich, którzy przyjdą w tą niedzielę Wielkiego Postu do kościoła.
I ksiądz Tadeusz też pewnie chciałby kogoś pozdrowić.
Tak jest. Ja pozdrawiam wszystkie grupy parafialne. Pozdrawiam także moich uczniów, bo naprawdę widzę ich zaangażowanie coraz takie mocniejsze, ale pozdrawiam także bierzmowańców, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, więc życzę, aby ten Wielki Post, który jest takim ostatnim momentem przed bierzmowaniem, był takim owocnym tym czasem.
Tego życzymy. No i oczywiście zapraszamy teraz na krótką przerwę. Za chwilę druga część audycji Doksa Dzieciom, a w niej historia z miesięcznika Anioł Stróż. Proszę pozostać razem z nami. Za chwilę powracamy.